Wydawnictwo Replika przedstawia książkę Daniela Komorowskiego Żądza krwi. 1. Północna Szwecja. Biesiada z okazji ślubu Egila i Fridy trwała w najlepsze. Choć humory dopisywały nie wszystkim zgromadzonym, to jednak zdecydowana większość bawiła się tak, jakby imprezie miało nie być końca. Goście pili i jedli, żartowali, przekomarzali się ze sobą i tańczyli. Nie brakowało też tej nocy rywalizacji w zajęciu, w którym wojowie z północy nie mieli sobie równych, a mianowicie w piciu alkoholu. Swoich sił w zawodach zdecydowali się tym razem spróbować bregi i stiopa. Stanęli naprzeciwko siebie i chwycili kufle. Między nimi postawiono beczkę z miodem, ktoś zdjął z niej dekiel, wojowie nabrali trunku i już tylko czekali na znak. Zasady pojedynku były niezwykle proste. Wojownicy mierzyli się o to, kto wypije więcej miodu i dłużej utrzyma się na nogach. Nie chodziło o żadne fortele czy sztuczki. Każdy z rywalizujących po prostu chciał pić oraz popisać się swoimi możliwościami w pochłanianiu trunku. Widok padającego rywala i śmiechy obserwujących były wystarczającą nagrodą dla zwycięzcy. Jeden z wojów uderzył pięścią w stół i rywalizujący zanurzyli usta w płynie, a miód zaczął im spływać do żołądków. Zawartość pierwszych kufli zniknęła dosłownie w jednej chwili. Wojowie od razu napełnili je ponownie. Bregi i stiopa robili co mogli, by jak najszybciej opróżnić naczynia. Miód spływał im po brodach i ubraniach. Twarze mieli mokre od trunku, gdyż spora ilość wylewała im się w czasie drogi do ust. Kolejne kufle zostały opróżnione i napełnione po raz kolejny. Zgromadzeni, obserwujący ich pojedynek, kibicowali im ochoczo. W trakcie picia Bregiemu zakręciło się w głowie, przez co zachwiał się i wylał z naczynia znaczną ilość miodu. Nie zwrócił jednak na to uwagi, jak i na śmiechy wiwatujących ludzi, kierował kufel z powrotem do ust i pił dalej. Pociągnął kilka łyków i znowu zakręciło mu się w głowie. Tym razem nie utrzymał w dłoni naczynia, które upadło na ziemię. Reszta miodu rozlała się wokół. Tłum gwizdał i śmiał się, a Bregi tymczasem usiadł na ławie i machał rękoma na znak, że ma już dość. Po chwili położył głowę na stole i zasnął. Tymczasem stiopa dopił swój miód do końca i wzniósł triumfalnie pusty kufel, a tłum zawiwatował na jego cześć. Stiopa! 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 Krzyczeli zgromadzeni, uraczeni widowiskiem. Zwycięzca odłożył naczynie i wzniósł ręce w geście zwycięstwa, po czym poklepał przegranego Bregiego po plecach. Ten nie drgnął nawet, pogrążony w mocnym śnie. Stiopa usiadł obok i wziął się za pałaszowanie pieczonego tłustego ućca, gdyż, jak powiedział, zgłodniał przez te zawody.
Jeśli będą tak dzielnie walczyć z Danami jak piją, to jestem spokojny o nasze zwycięstwo.
Odezwał się Skallagrim do syna, który popijał właśnie wino. Każdy z tu obecnych chce zagłady Danów, jak i my, ojcze, odpowiedział Egil. Myślę, że o ich zapał do walki nie musisz się wcale obawiać.
Oby tak było,
westchnął król. Wojna z Danią będzie naszą największą w historii. Musimy odnieść wielkie zwycięstwo, bo zostanie zapamiętane na bardzo długo, dodał. Nawet nie śniliśmy o tak wielkiej sławie, jaką nam przyniesie.
Wygramy, ojcze, wiem to.
A gdzie twoja żona?
Zmienił temat władca wschodniej Szwecji, spoglądając na puste miejsce obok syna.
Nie miała wrócić?
Chciała odpocząć i pobyć sama, odpowiedział Egil.
Też mi żal, że Tora zginęła, ale jej ciągłe opłakiwanie nie przyniesie Fridzie ulgi.
Nie będę jej poganiał.
Zaznaczył stanowczo, ale i z troską, świeżo upieczony mąż.
Dam jej tyle czasu na opłakanie matki, ile tylko będzie chciała.
Sama chciała tego ślubu, zauważył Skallagrim. Jeśli miała zamiar nadal ją opłakiwać, to po co się uparła, żeby odbył się zgodnie z planem?
Zrobiła to dla niej, mówiłem ci, odparł Egil. To Tora chciała tego ślubu. Zawarła z nami sojusz, a z tego powodu jej córka nie chciała go przekładać.
Nigdy nie zrozumiem kobiet, powiedział Skallagrim i pokręcił głową. Najlepsze są takie, które nic nie mówią, robią co do nich należy i tyle, dodał po chwili śmiejąc się.
Śmiej się do woli, a ja nie będę się brał za dziewki, odezwał się Egil. Lubię, gdy kobieta ma coś do powiedzenia.
Zobaczymy, co powiesz za kilka lat, jak znudzi ci się chędożenie tylko jednej, zaśmiał się król. Codziennie będziesz miał inną dziewkę w alkowie.
Jeszcze się zdziwisz, ojcze, odparł pewnie następca tronu. I lepiej zajmij się planowaniem walk z Danami, a nie tym, kogo i kiedy będę chędożył, dodał rozbawiony, chcąc się choć trochę odgryźć ojcu. Iwara i jego braci nie będzie łatwo pokonać. Lepiej nas na nich dobrze przygotuj.
2. Konstantynopol. Bizancjum. Następnego dnia. Z samego rana, dzień po walkach o swoje wielkie i potężne miasto, cesarz Konstantyn wyszedł z zamku i udał się na jeden z placów, gdzie opatrywani byli ranni, poszkodowani w starciu z Rusinami. Nie lubił widoku rannych ani trupów, zwłaszcza swoich ludzi oraz odoru śmierci, który unosił się dookoła. Chciał jednak, by wszyscy widzieli, że martwi się i troszczy o ich los. Miał świadomość, że wojownicy są w stanie zrobić wszystko dla władcy, który interesuje się nimi. Jego wizyta była więc niewielką ceną za wierność i oddanie, którymi ciągle się cieszył, mimo że był bardzo młodym władcą. Odziany w pomarańczowo-czerwoną szatę z licznymi zdobieniami, długą do samych kostek, przechadzał się wśród rannych w obstawie gwardii wareskiej, która poza zamkiem nie odstępowała go na krok. Cesarz był bardzo ważną postacią i, jak każdy władca, miał wielu wrogów. Nie można było więc ryzykować, że cokolwiek mu się przydarzy. Ranni wojownicy uśmiechali się na jego widok, gdyż wiedzieli, że otoczeni opieką samego cesarza na pewno wyzdrowieją i odzyskają siły. Medycy uwijali się przy nich w pocie czoła, opatrując rany, a nierzadko pomagając im jeść i pić, jeśli ktoś nie był w stanie podnieść chleba czy wody do ust. Konstantyn cierpliwie chodził po placu i przyglądał się cierpieniu swych ludzi. Widział, jak krwawią, słyszał, jak krzyczą z bólu, był świadkiem amputacji kończyn ratujących im życie. Nieraz chciał odejść na bok, gdyż na widok okrucieństw wojny przewracało mu się w żołądku. Nie chciał jednak okazywać słabości, gdyż poprzedni cesarz, jego ojciec, znany był ze swej siły i niezłomności. Chciał, żeby i jemu przypisywano te cechy. Na jego chwilową słabość pojawił się ratunek, kiedy dojrzał na ziemi wojownika strzeżonego przez dwóch waregów.
To ten, o którym mówiłeś? Zapytał dowódcę ze straży przybocznej, wskazując na leżącego mężczyznę, który wydawał mu się znajomy, mimo poparzonej połowy twarzy.
Tak, panie, nie jest on Rusem, a Danem.
Jak go zwał?
Prawie cały czas był nieprzytomny, ale bełkotał, że nazywa się Wicerk.
Poznaję go, zawołał cesarz, kiedy podszedł bliżej, by przyjrzeć się rannemu.
Wicerk, syn Ragnara.
Brał udział w rozmowach z Rurykiem, dodał.
Myśleli, że z nim po swojej stronie mają pewną wygraną. Kilku strażników roześmiało się głośno.
To ty!
Odezwał się nagle Wicerk, spoglądając na cesarza spod zmrużonych powiek. Nie miał sił, by je całkiem otworzyć.
Miałeś zdobyć mury, powiedział do niego Konstantyn. Jakoś nie widzę cię triumfującego. Teraz raczej skomlisz o życie.
Nie skomlę, odparł hardo Wicerk. Możesz mnie dobić choćby i teraz.
Większy będę miał z ciebie pożytek, jeśli przeżyjesz.
Do czego ci będę potrzebny?
Cesarz zignorował jego pytanie i zwrócił się do medyka.
Co z nim? Przeżyje?
Został poważnie zraniony w bok. Do tego jest mocno poobijany.
odpowiedział starszy mężczyzna. Ale jeśli w ranę nie wda się zakażenie, powinien przeżyć.
Co chcesz ze mną zrobić?
Ponownie zapytał Witzerk.
Pytanie, co ty chcesz ze sobą zrobić?
Odparł tajemniczo Konstantyn.
Słyszałem, że dobry z ciebie wojownik i swoją halabardą zabiłeś na murach wielu moich ludzi. Robiłem, co mogłem, by was pokonać,
rzekł dumnie Dan.
Nie będę za to przepraszał.
Nie oczekuję tego, ani cię nie ganię, odparł cesarz.
Powiem więcej, mam dla ciebie propozycję, która opłaci się nam obu. Dołącz do mnie.
Mam ci służyć? Zdziwił się Dan. Jeszcze wczoraj walczyłem z twoimi ludźmi i chciałem cię zabić, a ty chcesz mnie teraz mieć po swojej stronie?
Wierz mi, że nie chcesz, bym potraktował twoje słowa jak groźbę.
Konstantyn uprzedził swego rozmówcę, który wciąż leżał na ziemi z bólem malującym się na twarzy.
Lepiej więc waż kolejne słowa.
Niczego złego nie powiedziałem, a jeśli chcesz mnie zabić, zrób to,
odparł Witzerk.
Nie będę cię prosił o życie.
Nikt nie mówi o proszeniu, lecz o służbie, za którą dostaniesz zapłatę i nie będzie to tylko zachowanie życia, ale będziesz otrzymywał żołd, jaki dostają choćby moi waregowie.
Rozumiem, że opuszczenie twego królestwa nie wchodzi w grę.
Proponuję ci służbę w zamian za życie, powtórzył cesarz, by Dan zrozumiał, że to jedyna możliwość. Jeśli odmówisz, zginiesz lub trafisz do niewoli. Twój wybór, dodał jeszcze. Wiem, że dla was z północy, poza bogactwami, ważna jest i chwała. A tej ci u mnie nie zabraknie. Wiele będziesz miał możliwości, by pokazać się swym bogom i zasłużyć na Walhallę, za którą tak wszyscy gonicie.
Jak długo miałbym dla ciebie walczyć?
10 lat, odparł Konstantyn.
Witzerk wybałuszył oczy.
Musiałem się przesłyszeć.
Odezwał się, dając do zrozumienia, że długość proponowanej służby jest zbyt długa.
Dobrze słyszałeś, odparł cesarz. 10 lat jako mój wojownik. To cena za życie, dodał.
Daj mi znać, kiedy się zdecydujesz, powiedział i odszedł razem ze swoją strażą przyboczną. Jego miejsce zajął pomocnik medyka, który podszedł z bukłakiem wody i zwilżył Danowi usta.
Dziękuję.
Odezwał się do niego syn Ragnara, po czym pogrążył się w rozmyślaniach na temat propozycji cesarza. Konstantyn przyparł go do muru i Witzerk wiedział, że nie ma innego wyjścia. Musi przyjąć przedstawione warunki. W przeciwnym razie zginie. Na dodatek nie w walce, a tego najbardziej się obawiał. Poza tym trudno było przewidzieć, jak potoczy się jego życie. Być może jego służba zakończy się po roku czy dwóch. Niezbadane są wyroki bogów, którzy już nie raz udowodnili, że nic w życiu nie dzieje się tak, jak można się spodziewać. Kiedyś Witzerk sądził, że zawsze będzie ramię w ramię walczył z ojcem i braćmi, lecz życie rzuciło go południowej Finlandii do Antilii, gdzie zapragnął przejąć tron. A potem los zakpił z niego ponownie i Dan zbratał się z Rusinami na wschodzie, porzucając swe ambitne plany. Bogowie, jak widać, lubili sobie z niego żartować, bo kolejny raz wywrócili jego życie do góry nogami i zmusili, by dołączył do cesarza Bizancjum. Wielce prawdopodobne wydało się Witzerkowi, że zgadzając się na 10-letnią służbę, wcale jej nie odbędzie. Norny dziwacznie splotły nici jego życia i mógł się teraz spodziewać dosłownie wszystkiego.
Trzy. Tamworth. Mercia. W tym samym czasie. W osadzie królowej Meredith panowały różne nastroje. Ilu ludzi, tyle było opinii, myśli i przypuszczeń odnośnie ostatnich wydarzeń. W akcie rozpaczy, niesiona chęcią zemsty oraz potrzebą wyrównania rachunków z mężem, Meredith zabiła go w jego własnym łożu. Podeszła go sprytnie, udając uległą i podrżnęła mu gardło, kończąc jego panowanie na ziemi jej ojca i mszcząc śmierć obojga swoich rodziców. Wciąż widziała śmierć matki, bezustannie myślała o niej i ten obraz wyniszczał ją od środka. Uznała, że Ubbe musi zapłacić za swoje czyny, więc nie wahała się, tylko zrobiła, co uznała za słuszne. Wiedziała jednak, że kiedy bracia Dana dowiedzą się o jego śmierci, przybędą do Mercy, by go pomścić, a ich zemsta będzie straszna. Meredith zastanawiała się teraz, czy aby nie sprowadziła na swoje królestwo zagłady, jednak nadal uważała, że postąpiła słusznie. Ubbe musiał zginąć. Nie miała wątpliwości. Postanowiła się przygotować na zemstę Danów. Wiedziała też, że Bóg nie zostawi jej w potrzebie. Choć wiele razy w niego wątpiła, a z jej wiarą wcześniej bywało różnie, to w ostatnich dniach dodał jej sił i odwagi. Obecnie należało posprzątać salę biesiadną, która wciąż była usłana trupami Danów, oraz sypialnię, gdzie wciąż leżał zakrwawiony Ubbe. Meredith nie zajrzała tam, odkąd wyszła poprzedniej nocy. Nie chciała już oglądać męża. Zgodnie z rozkazem, żołnierze Mercy z samego rana zaczęli wynosić z sali ciała zatrutych wojowników. Wrzucali je na wozy i wywozili poza mury. Tam zbudowano już stos z drewna i siana i zrzucano ciała, by spalić je wszystkie. Ze zwłokami nie obchodzono się łagodnie. Żołnierze ograbiali je z kosztowności, a potem rzucali nimi, nie okazując zmarłym szacunku. Niekiedy głowy jednych lądowały na pośladkach innych, co było niehonorowe i przynosiło ujmę. Mercjanie jednak się tym nie przejmowali. Odkąd Ubbe wbrew ich prawu przejął tron po Offie, nie mogli znieść jego ani jego wojowników, którzy zachowywali się, jakby byli tu panami. Po pewnym czasie ciała zostały wyniesione, a służki wzięły się za sprzątanie po uczcie. Wszędzie porozrzucane były kości i ogryzki po owocach. Na podłodze walały się potłuczone talerze. Jeszcze tylko ciało Ubbe czekało na wyniesienie. Meredith dotąd nie pozwoliła tego zrobić. Zdecydowała się jednak wejść do komnaty męża. Ujrzała go leżącego na podłodze, co ją zdziwiło. Kiedy zostawiała go, umierającego minionej nocy, leżał na łożu. Najwyraźniej musiał się z niego zsunąć. Po chwili zauważyła, że Ubbe w dłoni trzyma swój topór, co wszystko tłumaczyło. Podeszła bliżej, nadepnęła na rękojeść i wysunęła Ubbe broń z dłoni. Głupi poganin! Odezwała się z gniewem. Jego wiara w to, że umierając z bronią w ręku trafi do Walhali, wydawała jej się śmieszna. Z tego powodu pchnęła go poprzedniej nocy na łoże, by to na nim wydał ostatnie tchnienie i by nie mógł dobyć topora. Choć sama w to nie wierzyła, chciała udręczyć jego duszę. Chciała odebrać mu wszystko. Życie, koronę, ludzi, a nawet i Walhalę. Myślałem, że będziemy razem szczęśliwi, mężu. Odezwała się Meredith w myślach do nieżyjącego Ubbe. Mój ojciec dał ci dom, moją rękę i wysoką pozycję, a ty to wszystko zmarnowałeś. Nie doceniłeś tego, co dostałeś, było ci mało i, jak to wiking, chciałeś więcej i więcej. Zapragnąłeś korony mego ojca i sięgnąłeś po nią, jak tylko nadarzyła się okazja. Od początku podejrzewałam, że sojusz Mercy z Danią nie przyniesie nam wiele dobrego, lecz ojciec był zbyt pewny płynących z tego korzyści, więc się nie odzywałam. Może powinnam? Może wtedy nadal żyłby i on, i matka? Zastanawiała się, jednak zaraz odegnała od siebie te myśli, sądząc, że zaczyna obwiniać samą siebie o śmierć rodziców. Nie, to wszystko to twoja wina, a Mercy przyjdzie teraz za to zapłacić, kiedy twój porywczy brat dowie się o twojej śmierci, a dowie się na pewno. To tylko kwestia czasu, kiedy przybędzie tu ze swoją armią, by przelać naszą krew. Nie mogę do tego dopuścić. Muszę zrobić wszystko, żeby go powstrzymać. Zrobię, co tylko się da, żeby Mercja była bezpieczna. Meredith wyszła z komnaty i nakazała żołnierzom, by zabrali ciało jej męża.
Ubbe wkrótce znalazł się na stosie za murami miasta razem z wojownikami, z którymi biesiadował ostatniej nocy. Władczyni również udała się pod stos, by zobaczyć, jak płoną duńskie ciała. Bez zbędnych słów skinęła żołnierzom głową i ci podpalili stos, który w jednej chwili zajął się ogniem. Płomienie spowiły ciała i wkrótce po Wikingach miało pozostać jedynie wspomnienie, które z czasem powinno zblednąć, a potem zniknąć bez śladu. To, co się tutaj stało, musi jak najdłużej pozostać tajemnicą. Meredith podeszła do żołnierzy, by przekazać swoją wolę. Musimy jak najdłużej ukrywać wydarzenia ostatniej nocy, by przygotować się na zemstę Danów. Oni tu wrócą i będą chcieli pomścić Ubbe oraz pozostałych. Przekażcie wszystkim, żeby robili co tylko w ich mocy, aby nikt spoza Tamworth nie dowiedział się o tym. Musimy mieć czas, by się przygotować. Póki co jest za wcześnie.
A jeśli ktoś będzie o nich pytał? Zapytał jeden z żołnierzy. Co mamy mówić, gdyby ktoś przybył do twego męża? Nie ukryjemy jego nieobecności.
Mówcie, że udał się na wyprawę, zdecydowała królowa wdowa. To Dan, każdy uwierzy, że pognał za złotem i sławą. Żołnierze skinęli posłusznie głowami. Zgadzali się z jej słowami i obiecali wypełnić polecenie. Tymczasem ciała płonęły w najlepsze. Czuć było ich swąd. Zapach palonego, ludzkiego mięsa drażnił nozdrza. Meredith w końcu odwróciła się i razem z żołnierzami wróciła do osady, zostawiając stos, by się dopalił. Wówczas zza krzaków wyłonił się Varek Herrali, który wspierał i pomagał Ubbe podczas sprawowania rządów w Mercji. Zawsze służył mu radą i był jednym z jego najbardziej zaufanych wojowników. Herrali był jedynym, który ocalał. Tylko on nie pił miodu podczas biesiady z powodu boleści brzucha, które dokuczały mu przez cały dzień, a ostatecznie uratowały życie. Varek rozejrzał się dookoła, czy gdzieś nie zostali żołnierze Meredith, po czym upewniony, że jest sam, stanął dumnie przed stosem i w ciszy przyglądał się, jak ciała kompanów pochłania ogień. Przepełniał go smutek, ale i determinacja. Bogowie ocalili go, żeby mógł opowiedzieć Ivarowi i pozostałym Wikingom o tym, co zaszło w Tamworth. Po jego przekazie spadnie na Mercję zemsta Danów. Herrali powoli obszedł stos dookoła. Dostrzegł ciało Ubbe, jeszcze nie całkiem zajęte przez płomienie. Prawa ręka syna Ragnara zwisała ze stosu. Varek sięgnął ku niej i ściągnął bransoletę. Postanowił dać ją Ivarowi na pamiątkę po bracie. Jakimś cudem nie ograbiono z niej Dana. Herrali rozejrzał się za toporem Ubbe, lecz go nie dojrzał. Nie mógł teraz po niego wrócić. Nie mógł ryzykować, że zostanie zauważony. Czym prędzej musiał opuścić Tamworth i całą Mercję. Musiał szybko udać się do Yorku, gdyż tam czekali sojusznicy. Jeśli mu się poszczęści, Ivar będzie właśnie tam. Jednak droga zapowiadała się ciężka. Nie miał zapasów jedzenia ani picia, a jedyną bronią, jaką dysponował, był nóż, który miał schowany na nodze pod nogawką. Cieszył się, że rabusie nie wyczuli go podczas przenoszenia jego ciała i nie ukradli mu go, jak zrobili to z naszyjnikiem i bransoletą. Zły był zwłaszcza o tę ostatnią, gdyż był do niej przywiązany, lecz nic nie mógł na to poradzić. Bransoleta przepadła. Dobrze, że ocalił życie. Teraz była przed nim daleka droga. Pomścimy ciebie i was wszystkich, odezwał się Herrali do Ubbe i płonących wojowników z pełnym przekonaniem. Sprowadzę tu Ivara. Gdziekolwiek jest, Mercja i jej królowa zapłacą za waszą śmierć.